braćmi i siostrami dzisiaj radować się przed Bożym obliczem, że możemy cieszyć się z Bożych błogosławieństw. Nade wszystko z duchowych błogosławieństw. Jest powiedziane w liście apostoła Pawła do Efezjan w 1 rozdziale i w 3 wersecie: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Bracia i siostry, nie ma wspanialszego błogosławieństwa jak te, które są w Chrystusie Jezusie. Jest powiedziane przez tego samego apostoła Pawła w liście do Rzymian w 8 rozdziale: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. To jest Boża wola. To jest Boże pragnienie dla każdego z nas. I dzisiaj możemy stanąć przed Bożym obliczem z wdzięcznym sercem, z dziękczynieniem w sercu, aby Bogu podziękować za Jego łaskę, za to, że obdarował nas cudownym zbawieniem. Brat nam przeczytał do modlitwy taki piękny werset. Ja chciałbym do niego na chwilkę wrócić, ponieważ zawiera on niezwykle ważną prawdę Słowa Bożego dla naszego chrześcijańskiego życia. Jeszcze raz go przeczytam. Ja myślę, że nie na darmo brat wybrał ten werset, aby go nam przeczytać. I dlatego też jest powiedziane, tu jest wyrażona Boża wola dla naszego życia, dla każdego z nas bez wyjątku. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Znamy prawdę Słowa Bożego mówiącą nam o zbawieniu. Jakże często potrafimy to nawet na pamięć zacytować z listu apostoła Pawła do Efezjan z 2 rozdziału: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Powiedziałem przed chwilą o Bożych błogosławieństwach. Jednym z tych błogosławieństw duchowych, jakie mamy w Chrystusie, to jest zbawienie, jakie nam Pan Bóg w Nim darował. To jest niewysłowiony Boży dar. Całą wieczność będziemy Bogu za ten dar dziękować. Ale jest powiedziane, Boży to dar i nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nikt z nas nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie Boże, to zbawienie mi się należy, bo ja jestem dobry. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by czynił dobrze. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I dlatego potrzebujemy Bożej łaski. I dlatego potrzebujemy Bożego miłosierdzia, a Pan Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I często, kiedy cytujemy te wersety, w tym momencie kończymy. I to jest błąd. Dlaczego? Bo jest kolejny werset, werset 10, który jest niezwykle ważny. Sprawa zbawienia, kiedy Pan Bóg nas zbawia, kiedy jest ten dzień upamiętania, kiedy wyznajemy grzechy swoje Bogu, a On je odpuszcza i przebacza wszystkie winy nasze i czyni swoją własnością i swoimi dziećmi, to nie jest koniec, to jest początek. To jest początek chrześcijańskiego życia. I co dalej? Niektórzy myślą, że no wystarczy, że będę zbawiony i pójdę do nieba. O nie, to nie jest taka Boża wola dla naszego życia. Pan Bóg, gdyby tak chciał, no to by nas zbawił, od razu wziął do nieba. Ale skoro jeszcze jesteśmy na tej ziemi, to po to, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I oczekiwać Syna Jego z niebios, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym Bożym gniewem. A list do Efezjan mówi nam, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. jest powiedziane, Jego jesteśmy stworzeniem. Jesteśmy nowym stworzeniem. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. I dlatego też jest ta prawda podkreślona. Zbawienie z łaski tak, przez wiarę tak, Boży dar tak. W jakim celu? Abyśmy żyli dla Boga. Abyśmy Jemu służyli. Abyśmy czynili te dobre uczynki. Pan Jezus powiedział, żebyśmy byli światłością świata. Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy tak postępowali, aby ludzie widząc nasze dobre uczynki, komu oddali chwałę? Nam? Ojcu, który jest w niebie. I dlatego Bożą wolą jest, abyśmy w tych dobrych uczynkach chodzili. Aby te dobre uczynki charakteryzowały nasze życie. Te dobre uczynki nie są po to, żeby zasłużyć na zbawienie. Odwrotnie. One mają potwierdzać w naszym życiu, że jesteśmy zbawionymi ludźmi. W ten sposób wydamy świadectwo, nie tylko słowami, ale właśnie też życiem, uczynkami, że do Pana należymy, że Jemu chcemy służyć, że zmierzamy do niebiańskiej Ojczyzny. Do tych dobrych uczynków przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kiedy Pan Jezus miał odejść z tego świata, z Góry Oliwnej do domu Ojca, to cóż powiedział swoim uczniom? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy to jest koniec? Owszem, uczynienie uczniami z ludzi, uczynienie uczniów z ludzi, uczniów Pana Jezusa Chrystusa, to jest dzieło ewangelizacji. Kiedy ci ludzie się nawrócą, mają wydać to publiczne świadectwo poprzez chrzest i nie muszą dorosnąć do jakiejś duchowości. Kiedy pamiętacie historię z eunuchem z Etiopii? Filip miał tylko dla niego jedno pytanie i jeden wymóg. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, możesz być ochrzczony. Ale potem jest wzrost w życiu chrześcijańskim. To nie jest koniec, to jest początek drogi. I dlatego Pan Jezus nie zakończył na tym, że ochrzcić i już. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni. I to jest ważne. My mamy uczyć, przestrzegać Słowa Bożego. Naszym celem nie jest tylko wiara wierzących ludzi. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Boże Słowo podkreśla posłuszeństwo wiary. A więc wiara i co za tym idzie, posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jakże wielu ludzi wokół nas mówi, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. Czy to jest wiara? Nie, to nie jest wiara. Wiara musi okazać się w życiu. Wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli człowiek nie będzie ufał Słowu Bożemu, będzie duchowo martwy. Ale jeżeli będzie tylko mówił, że wierzy, ale nie pokaże tego w swoim życiu, to ta wiara jego jest w dalszym ciągu martwa. A Pan Bóg chce, abyśmy byli żywymi dla Niego. I dlatego też, wracając do listu do Kolosan, jest powiedziane, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Ale najpierw trzeba postępować w sposób godny Pana. Ale żeby postępować w sposób godny Pana, trzeba wiedzieć, jak postępować. Skąd mam wiedzieć? I Pan Bóg nie zostawia nam tutaj żadnych wątpliwości. On dał nam słowo swoje. Dał nam przykazania swoje. Dał nam Pismo Święte, które możemy czytać. I Pan Jezus bardzo często mówił do ludzi, żeby byli wykonawcami Słowa Bożego, a nie słuchaczami tylko. Żebyśmy byli czynicielami tego Słowa. I wtedy, jeżeli będziemy postępować zgodnie z Bożym Słowem, wtedy będziemy podobać się Bogu. A co to znaczy? w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. Zwróć uwagę na to słowo zupełny. Kiedy przypomnimy sobie sytuację, czy to nad Jordanem, kiedy Pan Jezus miał być ochrzczony, czy na Górze Przemienienia, kiedy ukazał się w chwale, a wraz z Nim był Eliasz i Mojżesz, rozległ się wtedy głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam zupełne upodobanie Jego. Słuchajcie, co to znaczy postępować w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu? To jest nic innego, jak postępować tak jak Chrystus. On powiedział, i o tym czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, ja zawsze czynię to, co się podoba mojemu Ojcu. On żył ku zupełnemu upodobaniu Ojca. Na ile my jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa? Na ile Słowo Chrystusowe mieszka w nas? Na ile jesteśmy posłuszni temu Słowu? Na tyle możemy podobać się Bogu. I dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy trzymali się Bożego Słowa. Żeby nie było to, co Pan Jezus powiedział do Saduceuszy. Błądzicie, bo nie znacie Pisma. Musimy znać Słowo Pańskie. Musimy się go uchwycić. Musimy uwierzyć co do zbawienia. Nie swoimi metodami, próbując się zbawić, ale przyjmując Bożą drogę zbawienia. Tą drogą jest tylko Chrystus. Nie ma innej drogi zbawienia. On powiedział, ja jestem droga. I prawda, i żywot, i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko, wyłącznie przeze mnie. I my przyszliśmy do Pana naszego i Boga i Ojca przez Pana Jezusa Chrystusa. On jest nazwany jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi w Piśmie Świętym. Przez tego pośrednika przyszliśmy. I teraz otrzymaliśmy zbawienie z Bożych rąk i Pan Bóg mówi, a teraz żyj dla mnie. Służ mi wiernie. Czyń to, co jest dobre, to, co mi się podoba, co jest zgodne z moją wolą, z moim słowem. W ten sposób wydasz owoc. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Dla kogo ten owoc jest? Dla Pana. Dla Pana. Co więcej, mamy wzrastać w poznawaniu Boga. Jakże piękny jest ten werset, a ja mam zupełnie inny tekst na dzisiaj. Dzisiaj mamy czas dziękczynienia. Czas, kiedy możemy z radością Bogu dziękować. Święto żniw, święto dziękczynienia, skąd ono się wzięło wśród chrześcijan? Wzięło się od Żydów. Ponieważ czytamy w Starym Testamencie, że Pan Bóg ustanowił 7 świąt dla Żydów. Wśród nich, wśród tych 7 świąt było święto namiotów albo święto szałasów. Było to święto dziękczynienia za plony. I dlatego też my dzisiaj, kiedy patrzymy na urodzaj, który nam Pan Bóg darował, to jest tylko przykład tego, jak Pan Bóg oficie nam ubłogosławił. Ktoś powie, był ciężki rok, trudny rok, a ja powiem, błogosławiony rok. Dlatego, że nie cierpimy głodu, a wielu ludzi, jest oceniane 1 miliard ludzi, codziennie głoduje. A my mamy co jeść i to pod dostatkiem. Mamy dach nad głową. Mamy w co się przyodziać. Jakże nas Pan Bóg ubłogosławił. I dlatego też ja przeczytam tylko z 5 Księgi Mojżeszowej odnośnie tego święta, choć nie będę o nim mówił dzisiaj. Jest powiedziane, to było powiedziane do Żydów wprawdzie, aby obchodzili to święto. 5 Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 13 werset. Święto szałasów będziesz obchodził przez 7 dni, gdy zbierzesz plon do swego gumna i ze swojej tłoczni. Będziesz się weselił w to swoje święto. Zwróć uwagę, to jest święto radości. Święto dziękczynienia jest świętem radości. Pan Bóg wzywa nas, abyśmy radośnie dziękowali Mu za wszelki plon. I tu jest powiedziane, będziesz się weselił w to swoje święto. Oni mieli święto przez 7 dni. My mamy dzisiaj tylko jeden dzień, ale nic straconego. My mamy dziękować każdego dnia. Jest powiedziane dalej, kto ma się weselić? Ty masz się weselić. Pan Bóg do ciebie dzisiaj mówi, czy cieszysz się z Bożych błogosławieństw. Ale nie tylko ty, ale też twój syn i twoja córka. A więc chodzi o rodzinę. To jest rodzinne święto. Dlatego jakże wspaniale, kiedy całymi rodzinami możemy tutaj usiąść i weselić się. Oczywiście jest naszą modlitwą i pragnieniem, aby tych, których tutaj nie ma z naszych rodzin, aby dołączyli. Aby wszyscy mogli jednymi usty, jednym sercem chwalić Pana, dziękować Mu za Jego dobrodziejstwo. I Twój sługa, i Twoja służebnica, oraz lewita, i obcy przybysz, i sierota, i wdowa. Ktoś powie, jak sierota ma się cieszyć. Ktoś powie, a z czego ma się weselić wdowa? I odpowiedź jest z Pana. Z Pana, który jest dobry. Z Pana, który błogosławi. Z Pana, który obdarza błogosławieństwem, który przewyższa nasz rozum. Nie jesteśmy w stanie pojąć dobroci Pańskiej. I dlatego też mamy się weselić. Tam jest powiedziane i sierota, i wdowa, którzy są w Twoich bramach. Przez 7 dni będziesz świętował na cześć Pana Boga Twego. Czy z takim nastawieniem dzisiaj przyszliśmy na to miejsce, aby uwielbić naszego Boga, aby oddać Mu chwałę z naszych serc, aby podziękować za każdy dzień łaski, który przeżyliśmy w naszym życiu tylko dzięki Niemu. Za materialne błogosławieństwa, które nam daje w obfitości i za duchowe błogosławieństwa, na które będziemy przez całe wieki dziękować. Żeby nie zabrakło żadnego serca, które by okazało się niewdzięczne. Jest powiedziane również, gdyż błogosławić Ci będzie Pan Bóg Twój we wszystkich Twoich plonach i w każdym dziele Twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Czy tak jest? Czy z radością potrafimy się modlić i dziękować Bogu? Czy też mamy oczekiwania, a ktoś inny ma więcej, a ja mam mniej? I zaczyna się narzekanie. Oj, żeby nie było tak, jak było z Izraelem na pustyni, kiedy Pan Bóg im mannę tak cudowny pokarm darował, a oni narzekali. I Pan Bóg musiał ich osądzić. Kiedy mówili, zbrzydł nam ten pokarm. O, żeby nie było tak, że tego pokarmu zabraknie. Jest powiedziane o tym, że 3 razy w roku zjawi się każdy mężczyzna pośród was przed Panem Bogiem Twoim. I my dziś stoimy przed Panem Bogiem naszym. Choć Go nie widzimy, ale Pan Bóg nas widzi. Z jakim sercem przyszliśmy? Czy z sercem pełnym wdzięczności, dziękczynienia? A może coś innego jest na dnie serca? Jest powiedziane, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. Mieliśmy tutaj taką pieśń, że przychodzę do Pana z pustymi rękami. Nie, Pan Bóg mówi, masz przyjść z pełnymi rękami. I mi podziękować za wszystko, co Ci dałem. Każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan Bóg Twój Ci udzielił. I dlatego przynieśliśmy te dary. Nie przyszliśmy z pustymi rękami. to, co stoi na naszym stole, to jest zapowiedź tego, że jeszcze więcej nam Pan Bóg chce darować z tych nawet materialnych błogosławieństw. Czy potrafimy radować się z tego, co Pan Bóg daje? Pan Bóg mówi, będziesz weselił się, będziesz prawdziwie radosny. Chciałem przeczytać z Nowego Testamentu, z Ewangelii według Łukasza. Ewangelia według Łukasza, 12 rozdział. Historię o człowieku, którą Pan Jezus opowiedział. O człowieku, który był bogaty. O człowieku, który miał wiele w swoim życiu. Pan Bóg go niezwykle materialnie ubłogosławił, ale który był niewdzięczny. Chciałbym przypomnieć tę historię dla naszego pouczenia i dla zachęty, abyśmy okazywali się wdzięczni Panu. Jest powiedziane w Ewangelii według Łukasza w 12 rozdziale od wersetu 15, chcielibyśmy czytać. Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Niech Pan Bóg przyda błogosławieństwo swoje do tego słowa, które przed chwilą przeczytaliśmy. To jest słowo Chrystusowe. On mówi: niech wasze życie będzie wolne od chciwości. Wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Chciwość to jest straszna rzecz w życiu człowieka. A w życiu człowieka wierzącego w ogóle na nią nie ma miejsca. Musimy pamiętać, że chciwość to jest nic innego jak pożądanie różnych rzeczy. Ale czasami jest to zła pożądliwość. I takiej złej pożądliwości się wystrzegajmy. Żona Lota pożądała bogactwa Sodomy, nie potrafiła tego zostawić. Obróciła się i Pan Bóg ją osądził. Achan był świadkiem wielkiego zwycięstwa, kiedy Jozue zdobył Jerycho. Pan Bóg mówił: zniszczycie to, co jest obłożone klątwą. Ale w jego sercu, w sercu Achana była chciwość. I on wziął część z tych łupów, zakopał w swoim namiocie. Pan Bóg go osądził. Dawid pożądał żony Uriasza i Pan Bóg musiał go surowo za to ukarać. Zła pożądliwość, chciwość. W liście do Kolosan jest powiedziane, że mamy pewne rzeczy umartwić, czyli, mówiąc tak potocznie, zabić. To ma nie żyć w naszym życiu chrześcijańskim. I jest tam powiedziane w liście do Kolosan w 3 rozdziale: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Dlaczego ma nie być chciwości w naszym życiu? Bo to jest bałwochwalstwo. A Pan Bóg nie pozwala na bałwochwalstwo. Pan Bóg osądza bałwochwalstwo. I dlatego też musimy pamiętać, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Nasze nastawienie musi być zupełnie odwrotne. Kiedy Pan Bóg nam daje swoje błogosławieństwo w obfitości, to nie mamy żądać, żeby mieć coś jeszcze więcej, ale raczej zadać Panu pytanie, jak z tego, co mi Panie dałeś, mogę udzielić potrzebującemu. Musimy pamiętać, że to, co nam Pan Bóg daje, to On jest właścicielem. My jesteśmy tylko szafarzami. My jesteśmy tylko zarządcami i zdamy sprawę przed Bogiem z tego, jak zarządzaliśmy. Komu wiele powierzono, od tego też wiele się wymaga, wiele się żąda. I dlatego, skoro Pan Bóg nas ubłogosławił, darował nam tak wiele, to też chce, abyśmy byli Bogu wdzięczni. Stąd moje pytanie. Jaka jest nasza reakcja na materialne błogosławieństwo od Boga? Czy widzimy w tym Bożą rękę, czy swoje własne zasługi? A, ja byłem taki sprytny, albo taki zdolny, albo taki pracowity, albo tak mi się udało. Czy słyszeliście, co ten bogacz powiedział? Ten bogacz, któremu pole obfite plon przyniosło, on rozważał w sobie, co mam uczynić. No mam tyle tego, że już nie wiem, co z tym robić. I są tacy bogaci ludzie na świecie. Mają takie bogactwo, że zupełnie nie wiedzą, co z tym robić. A ja bym wiedział. Idź, sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim. Jest powiedziane, że ten właśnie bogacz różne rzeczy mówił. Nie wiem, czy zauważyliście w tym tekście, czy on cokolwiek, choć jedno słowo o Bogu powiedział. Nic. Ani słowa. Żadnej wdzięczności dla Boga w jego sercu nie było. On już był bogaty. Stał się jeszcze bardziej bogatszy, ale zapomniał, że jest tylko szafarzem. Zapomniał, że ten obfity plon to był dowód Bożej łaskawości, ale nie dlatego, że on był lepszy od innych. I dlatego musimy o tym pamiętać. To był dylemat dla niego wielki. Co mam uczynić? On rozważał to w sobie i doszedł do takiego przekonania. Uczynię tak. Zburzę moje stodoły, większe zbuduję. Ktoś by zadał pytanie, a dlaczego nie dobudować do tych starych stodół nowych? Po co je burzyć? Albo on się chciał pokazać ze swoim bogactwem. On już nie ma małej stodoły, on ma już dużą stodołę. Ludzie obnoszą się ze swoim bogactwem, ale w ich sercu nie ma wdzięczności. I dlatego też Pan Jezus mówi, baczcie, bo nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. To, jakim ty jesteś, nie jest zależne od tego, czy masz dużo, czy niedużo. Ale czy jesteś pojednany z Bogiem? Czy uporządkowałeś swoje życie z Bogiem? Czy twoje serce jest czyste? Czy grzech jest przebaczony? Czy jesteś pojednany z Bogiem? Od tego zależy twoje życie, a nie od tego, czy masz wiele, czy niewiele. Musimy pamiętać, kiedy ten człowiek mówi, duszo, wesel się z tego bogactwa. On mówi, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz i pij, wesel się. Dusza nie żywi się tymi materialnymi rzeczami. Jest inny pokarm, który jest potrzebny dla naszej duszy. Kiedy uczniowie przyszli do Pana Jezusa i przynieśli Mu jedzenie, On im powiedział, ja mam inny pokarm, o którym Wy nie wiecie. Pokarm Słowa Bożego. Dlatego dziś jeszcze raz chcę przypomnieć to słowo, które na pewno dobrze wiemy, co było powiedziane i w Starym, i powtórzone w Nowym Testamencie, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Czy karmisz się Bożym Słowem? Czy to jest twój codzienny pokarm? Czy jesz tyle samo, co tego pokarmu materialnego? Wyobraź sobie, jak by wyglądało twoje życie, gdybyś nie karmił się Słowem Bożym. przez tydzień. Spróbuj nie jeść przez tydzień. Czy będziesz silniejszy? Na pewno nie. Na pewno nie. Zwróćmy uwagę, Pan Bóg coś do niego mówi. I to, co Pan Bóg mówi w tym momencie, jest najważniejsze. To jest istotne. Pan Bóg mówi do niego: głupcze. Mocne słowo, twarde słowo, prawdziwe słowo. Kiedy czytamy Boże Słowo, kilkakrotnie natrafiamy na wersety, kiedy Pan Bóg mówi do człowieka: głupcze. I za każdym razem trzeba się zastanowić i sprawdzić siebie. Jest w psalmie powiedziane: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Pan Bóg mówi: głupi jesteś. To jest ateistyczna głupota. A w liście do Hebrajczyków jest powiedziane: bez wiary zaś nie można się podobać Bogu, bo każdy, który do Niego przystępuje, musi wierzyć, że On jest, że On istnieje. Dlatego nie jest głupi ten, kto wierzy, że Bóg jest. Tutaj mamy przykład materialistycznej głupoty. To jest człowiek, który miał zabezpieczenie na wiele lat. Nie wiedział tylko o jednym, że to jest ostatni dzień jego życia. Ludzie się zabezpieczają na wiele lat w tym doczesnym życiu, nie myśląc o wieczności. Czy tam jesteś zabezpieczony? Czy tam masz zarezerwowane miejsce? Czy tam masz skarb, o którym Pan Jezus mówił, żeby skarbić sobie skarb w niebie? Ktoś może mieć duże konto w banku, ale czy tam u Pana Boga masz konto? A może tam nic nie masz? To jest materialistyczna głupota, kiedy koncentrujemy się na tym, co przemija, zapominając o tym, co trwa, co jest wieczne. Kolejna głupota to jest głupota niewiary. Pan Jezus zmartwychwstał, w drodze do Emaus rozmawiał z uczniami, wykładał im pisma, które mówiły o Nim jako obiecanym Mesjaszu, obiecanym Zbawicielu, i powiedział im taką rzecz: o głupi i gnuśnego serca, takiego leniwego serca, aby uwierzyć we wszystko, co o mnie było napisane. I ludzie z lenistwa nie czytają Bożego Słowa. Potem jak mają wierzyć? Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Nie ma innej możliwości wzrostu wiary. Trzeba uwierzyć. Jeżeli ktoś nie wierzy, nie ufa, nie zastanawia się nad tym, co Słowo Boże mówi o Panu Jezusie Chrystusie, Pan Jezus mówi: jesteś leniwy i głupi. Ale my nie chcemy tacy być. My chcemy być mądrzy. I dlatego też chcemy trzymać się Słowa Pańskiego. Pan Bóg dał nam rozum, abyśmy z niego korzystali w sposób właściwy. Pan Bóg dał nam rozum, abyśmy poznawali Boga. Czytaliśmy z listu do Kolosan, tam na końcu tego wersetu: i wzrastali w poznawaniu Boga. I do Rzymian mówi: ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Pan Bóg objawił nam swoją wielkość poprzez dzieło stworzenia. Swoją moc, swoją mądrość, swoją wszechmoc. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą od stworzenia świata być oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak, iż nic nie mają na swoją obronę. I każdy człowiek może poznać, oglądając ten piękny świat, jak wielki, wspaniały jest Pan Bóg. Tylko co zrobi z tym poznaniem? Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne, powiem mocniej, głupie serce pogrążyło się w ciemności. O, Pan Bóg nie chce, żebyś był w ciemności. Pan Bóg chce, abyś miał światło żywota. Pan Jezus powiedział: kto pójdzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, to, jak nam brat dzisiaj się modlił i przypomniał w słowach modlitwy, że Słowo Pańskie jest pochodnią nogą naszym, jest światłością na naszej ścieżce. My chcemy chodzić w światłości. A apostoł Jan napisał, jeśli zaś chodzimy w światłości tak, jak On jest w światłości, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeszcze jest głupota nieposłuszeństwa. Pan Jezus, kiedy mówił o ludziach, którzy budowali swój dom, jeden na skalę, drugi na piasku. Jeden był mądry, a drugi był głupi, bo budował na piasku. Ale o kim Pan Jezus wtedy mówił? W Ewangelii według Mateusza, tam w 7 rozdziale, o tym czytamy, przy końcu rozdziału Pan Jezus powiedział, a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego. Pan Bóg wzywa nas do posłuszeństwa przez to słowo. Do posłuszeństwa Chrystusowi. Do wsłuchania się w Jego głos i wykonania tego, co On nam mówi. Wtedy nasze życie będzie stabilne. Wtedy będzie to jak dom na skale. Wtedy różne wichry i życiowe burze nie rozwalą naszego życia, ale ostoimy się, bo będziemy mieli mocny fundament. Apostoł Paweł powiedział, nie można innego założyć, jak ten, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Na tym fundamencie musimy budować nasze życie. Kończąc, pomyślmy o tych błogosławieństwach, które Pan Bóg nam darował. Dał ich wiele. Co z tym zrobisz? Tu chodzi mi o materialne błogosławieństwo. Co zrobisz? I są trzy możliwości. Można zmarnować to wszystko, co Pan Bóg daje. Pamiętacie historię syna marnotrawnego? Dostał wiele od ojca, ale poszedł i roztrwonił wszystko. I tak ludzie w tym świecie potrafią wszystko roztrwonić. Ciężko pracują, a potem ten ciężko zarobiony ten zarobek trwonią na różne sprawy. Ale Pan Bóg nie chce, abyśmy tak postępowali. Można bezowocnie zużyć dla siebie, myśląc tylko o sobie, o swoich wygodach. To też nie jest to, o czym Pan Bóg mówi w swoim słowie, żebyśmy w ten sposób postępowali. Pan Bóg chce czegoś innego. To, co masz, zainwestuj w innych. Ja ci zabezpieczę to, co jest niezbędne. Jest powiedziane, jeżeli macie chleb, macie w co się przyodziać, macie dach nad głową, poprzestawajcie na tym. To, co jest więcej, pamiętajcie, to jest do zainwestowania w Bożą sprawę. W jaki sposób, w jakiej sytuacji, wobec kogo, to już jest Boże prowadzenie w życiu każdego. Ja tutaj nie mogę nikomu mówić, jak ma postępować, czy co ma robić. Pan Bóg ci to powie, kiedy będziesz się modlił i prosił o Jego prowadzenie. Ale chcę przypomnieć o tym, że jeden misjonarz, który też położył swoje życie, musiał oddać swoje życie, został zabity w dżungli amazońskiej, powiedział kiedyś takie zdanie, nie jest głupcem ten, kto odda to, czego nie może zachować, aby zyskać to, czego nie może utracić. Chodziło mu o to, że dla niego ważniejsze były duchowe rzeczy, których utracić nie może, i był gotów poświęcić te doczesne rzeczy, które i tak są przemijające. Co jest ważniejsze w twoim życiu? Czy te materialne dobra, czy te duchowe dobra? Który skarb jest dla ciebie ważniejszy? I dlatego tak jak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, i tym będę już kończył, Pan Jezus powiedział, lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzódko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sachwy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Gdzie jest twoje serce? Czy jest przy Panu? Czy jest tam, w niebie, nastawione na te Boże rzeczy? I na koniec z listu do Tymoteusza tylko przeczytam już bez komentarza z 6 rozdziału fragment Słowa Bożego. List do Tymoteusza, 6 rozdział od 6 wersetu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, w niektórych przekładach dodane jest i dach nad głową, albo mieszkanie, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boże, unikaj tego. Unikaj tego. Ale może są wśród nas bogacze. To Słowo Boże jest i dla bogaczy też. W tym samym rozdziale jest powiedziane, 17 werset, bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego oficie udziela. Ażeby dobrze czynili. I tak jak rozpocząłem dzisiejszą usługę, tym akcentem chcę zakończyć. Panu Bogu nie chodzi o to, żebyśmy gromadzili bogactwa, bo Pan Bóg ma więcej niż rozdał. Moje jest złoto, moje jest srebro, Pan Bóg mówi. Moje jest bydło na tysiącach wzgórz. Pan Bóg ma wszystkiego pod dostatkiem i może udzielić w obfitości. Ale Panu Bogu na czymś innym zależy. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki. Byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Bracia i siostry, przeczytałem tę historię jako w pewnym sensie ostrzeżenie dla nas, abyśmy nie byli tacy jak ten bogacz, któremu pole obfite plon przyniosło, który był niewdzięczny w swoim sercu, który był samolubny, który tylko o sobie myślał, ale nie myślał ani o Bogu, ani o bliźnim. Pan Bóg powołał nas do zupełnie czegoś innego, abyśmy pokładali ufność w Bogu, w Jego Słowie, abyśmy byli naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa i bogacili się w dobre uczynki. Tylko one mają jedynie wartość przed Bogiem. Dla Bożej chwały, a dla naszego wzajemnego, obopólnego ubłogosławienia. I bądźmy wdzięczni. Amen.